Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Niech słowo nasze grzechy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję szczególnie obecnemu tutaj księdzu Piotrowi za to, że zaprosił mnie, że mogę być tutaj z wami. Tak po prawdzie to już przeszło 2 lata temu po raz pierwszy otrzymałem zaproszenie, aby przyjechać do was, do waszej wspólnoty z oczywistych, dobrze znanych przyczyn związanych z tą tak zwaną pandemią. Nie udało się być 2 lata temu, no to jestem dziś. I cieszę się, że to jest dla was pierwsze spotkanie z rekolekcjami, ze Słowem Bożym po tak długim czasie. Dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, ale też i dowód zaufania ze strony Pana Boga, że Pan Bóg niejako chcąc, żebym się tutaj pojawił, a wiele okoliczności musiało się na to złożyć, aby tak się stało, pokazał sprawę, która jest w tym momencie najpilniejsza. I tak zastanawialiśmy się z księdzem, o czym tutaj mówić, a ksiądz tak bez żadnych wątpliwości mówi: księże, trzeba mówić o rodzinie, o wychowywaniu dzieci, młodzieży. To jest teraz taki bardzo ważny problem. To młode pokolenie nam się w tym bardzo trudnym czasie bardzo pogubiło. I mówię: dobrze, nie ma problemu. A potem patrzę, że okazuje się, że ten tydzień to jest tydzień, kiedy modlimy się za dzieci, młodzież i za wychowawców. A więc to, o czym mamy mówić, pięknie wpisuje się w modlitwę całego Kościoła. To znaczy, że Kościół w Polsce i myślę też nie tylko w Polsce, modli się za tych wszystkich, którzy są włączeni w to wielkie dzieło wychowywania młodych pokoleń. A więc myślę, że modli się za każdego z was tutaj obecnych, którzy macie albo swoje dzieci, albo w jakiś sposób towarzyszycie wzrastaniu najmłodszego pokolenia, które jest bliskie waszemu sercu. A więc mówimy bez wątpienia o sprawie, która jest bardzo bliska wielu spośród tutaj obecnych. I bez wątpienia jest dzisiaj taką naglącą potrzebą, aby te tematy poruszać. Tak jak już zasygnalizowałem, no niestety ten ostatni czas, ostatniego roku, półtora roku, można powiedzieć nawet 2 lat, ukazał wielkie problemy, jakie są w młodym pokoleniu. Pokazał nam, jak łatwo można stracić dzieci, własne dzieci, że te okoliczności zewnętrzne często nie sprzyjają, a nawet utrudniają dotarciu do młodego człowieka, bo i przed pandemią było trudno. I wtedy młodzi ludzie mieli swoje problemy. A teraz to wszystko zostało podniesione do potęgi. I wielu staje bezradnych i mówi: jak sobie z tym wszystkim poradzić? Co ja mam zrobić? Jestem zupełnie sam. Nie radziłem sobie wcześniej, a teraz jest jeszcze trudniej. I z takimi skargami niejednokrotnie spotykamy się jako kapłani, którzy, czy to w konfesjonale, czy w prywatnych rozmowach, towarzyszą w jakiś sposób rodzicom, wychowawcom. Ba, my też jesteśmy wychowawcami. My też mamy do czynienia z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie także do nas przychodzą, rozmawiają z nami, szukają konkretnych porad, wsparcia, już nie tylko osobiście, ale coraz częściej drogą elektroniczną, zdobywają nasze numery telefonów, adresy e-mailowe, piszą do nas i pytają, jak oni mają się odnaleźć w tym współczesnym świecie, jak mogą odnaleźć się w relacjach ze swoimi rodzicami, rodzeństwem. Oni też podejmują różnego rodzaju wybory, od których zależy ich przyszłość. I mnie to cieszy, bo widzę, że mają do nas zaufanie, że często upatrują w nas tych, którzy poprowadzą ich we właściwym kierunku. I oby takich młodych ludzi było jak najwięcej, którzy jeszcze chcą dać się poprowadzić, którzy czegoś mądrego w swoim życiu oczekują i poszukują. No ale też wiemy, że nie brakuje takiej młodzieży, która ma z tym ogromne problemy, którym w zasadzie jest wszystko jedno, którzy wcale nie cieszą się swoim życiem, którzy nie mają żadnych oczekiwań względem swojego życia, może poza tym, żeby to życie się jak najszybciej skończyło. No smutne, ale niestety tak jest. I chyba jeszcze bardziej musimy dotrzeć do tych młodych ludzi, tych bardzo pogubionych, pozbawionych sprzyjającego środowiska, klimatu, aby mogli wzrastać i cieszyć się po prostu swoim życiem. I te rekolekcje, które teraz będą się odbywać tutaj w tej świątyni, one po części mają dać nam odpowiedzi na te pytania, z którymi często jakoś się borykamy jako wychowawcy, wy jako rodzice. Myślę, że warto to wszystko jakoś wziąć sobie mocno do serca. Jak powiedział ksiądz na początku tej mszy świętej, może dla niektórych będą to słowa trudne, trudne sprawy mówiące o naszych zaniedbaniach, o tych sprawach, które gdzieś tam zamiataliśmy pod dywan, no ale jednak są konieczne, bo to w końcu chodzi o uzdrowienie i nas samych, i w ostateczności chodzi o uzdrowienie młodego pokolenia, żeby w tym wszystkim, w tym trudnym świecie potrafiły się odnaleźć. Taką pierwszą sprawą, z którą chciałbym tutaj, abyśmy się zmierzyli, to z takim przekonaniem, które w jakiś sposób pokutuje w nas, że dzisiejsze czasy są wyjątkowo trudne dla rodziców i dla wychowawców, że nigdy wcześniej nie było tak ciężko jak dziś. Ja bardzo często spotykam się z taką opinią. I kochani, to jest taka pierwsza rzecz, z którą musimy się rozprawić, mianowicie niekoniecznie tak jest. Gdybyśmy tak przyjrzeli się historii, jaka miała miejsce 50, 100, 200, 300, 500 lat temu, może nawet i 1000 i więcej, każde pokolenie miało swoje krzyże. Każde pokolenie borykało się z różnego rodzaju trudnościami. Owszem, pewne sprawy dzisiaj przychodzą rodzicom i wychowawcom łatwiej niż kiedyś. Ale uwierzcie mi, nigdy nikomu ludziom nie było lekko. Każde pokolenie miało swój krzyż. On tylko się zmieniał. Inaczej się nazywał. My mamy teraz takie problemy, jakie mamy. Ci, którzy żyli 100 czy 200 lat temu, mieli inne. Im też nie było łatwo. Ale jakoś potrafili się w tym wszystkim odnaleźć i przekazywać wartości. Bo budowali na pewnych fundamentach, których nigdy nie odrzucono. I my musimy po prostu do tych wartości powrócić. Zastanowić się, na czym oni budowali. W jaki sposób wychowywali młode pokolenie, że pomimo na przykład życia pod zaborami, życia w stanie wojny, życia bez rodziców, bo zabrakło ich, bo na przykład ojciec zginął na wojnie, czy mama z powodu choroby. Różne były przyczyny. Jakoś to młode pokolenie wzrastało. Więc chodzi mi o to, żeby was przekonać, że Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. A już na pewno nie zostawia człowieka, któremu sam, on sam, Bóg, dał tak wielki skarb. Dziecko. To, że przyszło na świat wasze dziecko, jest dowodem ogromnego zaufania Pana Boga do każdego z was, którzy te dzieci posiadacie. On wam dał własne dzieci. To nie są wasze dzieci, to są dzieci Boga. Wam zostały powierzone na jakiś czas. Powierzone na jakiś czas, żeby to dziecko mogło przyjść na świat, żebyście to dziecko wychowali i oddali Bogu. Żebyście stworzyli w jego życiu właściwy fundament, żeby to dziecko wróciło do Boga, do swojego Ojca. Przecież mówimy, Boże, Ojcze nasz. Wam Bóg powierzył swoje własne dzieci, ukochane dzieci. Bogu zależy na tym, żeby te dzieci wzrastały w jak najlepszych warunkach. A więc da wam wszystkie możliwe łaski, żebyście te dzieci wychowali jak najlepiej. Troszczy się o was, o sprawy materialne, ale także nie poskąpi wam darów duchowych, abyście mogli jak najlepiej wychować to potomstwo, którym obdarzył was Pan Bóg. A więc bez względu na trudne okoliczności, w jakich się może teraz znajdujemy, to na pewno Pan Bóg nie poskąpi wam darów, aby te dzieci wychować jak najlepiej. Nasz problem jednak polega na tym, że my często niejako rozmijamy się z Panem Bogiem, a może po prostu nie prosimy Go o tę pomoc. Może nie zadajemy mu pytań, w jaki sposób mam dotrzeć do mojego dziecka, do mojego syna, do mojej córki. Jak rozpoznać, co w nim siedzi. Jak mu pomóc w tych różnych trudnościach, w których ono się znajduje. Wiem, że tak jest, że tę pomoc od Pana Boga otrzymujecie, bo rozmawiam z wieloma spośród was, z rodzicami. Ale też sam jestem wychowawcą. Też przychodzą do mnie w cudzysłowie moje dzieci, moi synowie, moje córki, bez względu czy oni mają lat 10, 20, 30, 40 czy 50. Dla kapłanów każdy jest synem i córką. Przychodzicie z trudnymi sprawami i kiedy ja na początku bezradnie rozkładam ręce, jak ja mam ci pomóc, to wtedy nagle przypomina mi się, a może byś się pomodlił do Ducha Świętego. No to szybko gdzieś tam w umyśle modlitwa Duchu Święty, co ja mam powiedzieć tej osobie, tej pani, temu panu, jak mu mam doradzić. I słucham, słucham i nagle w pewnym momencie rzeczywiście pojawiają się jakieś tam zdania, odpowiedzi, rady. Ja nie wiem, czy one są dobre, czy to ja sam sobie coś wymyśliłem, czy to od Pana Boga pochodzi. Skutek tego jest taki, że bardzo często ktoś odchodzi ode mnie i mówi: księże, ale mi ksiądz pomógł. No właśnie tego chciałem usłyszeć, tego oczekiwałem. Pan Bóg daje łaskę nam, kapłanom, ojcom duchowym, więc tym bardziej udzieli takiej łaski wam, którzy prowadzicie własne dzieci. Ale trzeba Boga prosić o pomoc. Nigdy nie jesteśmy sami. Chciałbym też, jeżeli już podjąłem ten temat, czym te dzisiejsze czasy w jakiś sposób się charakteryzują, jeżeli chodzi o nas jako wychowawców. I z drugiej strony też pokazałem, że niczym nie różnią się od tego, co było kiedyś. To zauważmy, że dzisiaj mimo wszystko jest łatwiej w przynajmniej paru przestrzeniach wychowywania dzieci i młodzieży. Bez wątpienia, jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, to wiele łatwiej jest mu otrzymać pomoc niż kiedyś. Szczególnie jeżeli chodzi o wychowywanie trudnej młodzieży. Są już nawet konkretne grupy zawodowe, które się w tym specjalizują. Takie osoby znam i często jeżeli ktoś przychodzi z jakimś takim szczególnie trudnym, wymagającym przypadkiem, no to mówię, to dam ci taki numer telefonu do takiej osoby, która zajmuje się trudnymi przypadkami, wychowawczymi. Warto się z kimś takim skonsultować. Zdobyć odrobinę wiedzy, której być może nie masz, po to ci ludzie są i z reguły taka pomoc jest im dana. Być może kiedyś tego nie było i musieli się ludzie tylko i wyłącznie opierać na tym, co wiedzieli od siebie nawzajem. Bez wątpienia też dzisiejsze czasy charakteryzują się lepszą stabilnością ekonomiczną, finansową, jeżeli chodzi na przykład o dostęp także do pracy niż kiedyś. Można też powiedzieć, że pewnym plusem na dziś dla wychowawców jest to, że szkoły w jakiś sposób chcą się zaangażować w wychowywanie dzieci i młodzieży. Oczywiście sprawa bardzo szeroka, różnie to wygląda w różnych krajach, ale zasadniczo większość nauczycieli i wychowawców ma przekonanie, że dzieci idą do szkoły nie tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale także po to, żeby otrzymać pomoc, jeśli tej pomocy szukają. I w tę pomoc zaangażowane są nie tylko szkoły, ale także parafie, kościoły czy jakieś inne instytucje edukacyjno-wychowawcze. Mamy także dostęp do różnych podręczników, książek i warto po nie sięgać. Po to zostały napisane. Także ten, kto chce, taką pomoc otrzyma. Na pewno nie jest sam. I w pewnym sensie jego nieporadność wychowawcza będzie jego własnym błędem i zaniedbaniem. Ale co jest trudnością dzisiejszych czasów, której być może nie doświadczyły wcześniejsze pokolenia? No to na pewno utrata autorytetu. Jakby nie spojrzeć w historię kultury, to jednak autorytety w przeszłości były o wiele bardziej silne niż dziś. Dzisiaj trudno o jednoznaczne autorytety, albo tymi autorytetami dla młodych ludzi są osoby, które absolutnie na takie miano nie zasługują. No to często to są osoby bardzo puste, wewnętrznie zepsute, pogubione, ale na przykład są sławne. I to wystarczy młodemu człowiekowi, żeby taka osoba stała się dla niego autorytetem. No, oczywiście, tak będzie w przypadku, kiedy zabraknie w życiu tego młodego człowieka prawdziwego autorytetu, którym z natury powinien być na przykład rodzic. Dalej, bez wątpienia dzisiaj problemem jest słabość rodziny. Wiele rodzin jest rozbite, ale także rozbitych zostało wiele wspólnot, które dawały oparcie młodym ludziom, czy tym, którzy byli wychowawcami. To dzisiaj jest wielka słabość współczesnych czasów. No i w końcu też pojawiły się pewne zagrożenia, których nie było wcześniej. czy to związane z mass mediami, ze światem internetu, czy też z bardzo łatwym dostępem do używek, szczególnie narkotyków. I to jest bez wątpienia bardzo poważny problem, który utrudnia współczesnemu pokoleniu rodziców i wychowawców opanowanie życia młodego człowieka. Ale tak jak powiedziałem, sami nie jesteście. Pan Bóg o tym wszystkim wie i chce wam pomagać, ale trzeba zwracać się do Niego o pomoc. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Chciałbym także, abyśmy tak sobie porządkując to wszystko, co najlepsze z przeszłości, dlatego też o tym mówię, bo to jest taka sprawa moja zawodowa też. Nie tylko jestem księdzem, ale jestem zawodowo kulturoznawcą, bo zanim wstąpiłem do seminarium, to skończyłem takie studia na Uniwersytecie w Poznaniu i dlatego też często sięgam do tego, bo to jednak jest jakaś wiedza, którą warto się dzielić. Więc spróbując kiedyś już tam przeanalizować, dlaczego w przeszłości te rodziny i sprawy wychowania były tak bardzo silne, ważne, no bardzo szybko przekonałem się, że wychowanie było opierane przede wszystkim na przekazywaniu wartości i dlatego ono było tak skuteczne. I jaki model sprawdzał się, szczególnie w naszym kraju, w Polsce przez wieki, to było budowanie na 5 wartościach. I to, co ciekawe, to bardzo często przypominał o tych 5 punktach niedawno beatyfikowany prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Na 1. miejscu Bóg i wiara. Na 2. miejscu Kościół. Na 3. Matka Boża. Na 4. Ojczyzna. I na 5. rodzina. Przekaz tych 5 wartości od najmłodszych lat życia młodego człowieka gwarantował, że on potrafił się odnaleźć później jako dorosły człowiek. Te 5 wartości nadawało sens i cel jego życiu. I dopóki tożsamość młodego człowieka była budowana na tych 5 wartościach, dopóty była szansa na to, że młody człowiek wzrastał bardzo świadomie i owocnie. Kiedy te wartości były mu odbierane, wtedy zaczynał się gubić. To jest w ogóle podstawa. To jest fundament. Jeszcze raz przypomnę. Bóg, wiara, Kościół, Maryja, Ojczyzna i rodzina. Na tym fundamencie wzrasta silny człowiek, pewny siebie, świadomy swoich zadań, powołania, życiowych celów i wartości. Wydaje mi się, że każdy z tutaj obecnych chciałby, aby jego dzieci, ale także i każdy z nas był właśnie takim człowiekiem. Ale niestety, jak przez wieki, tak i dziś, trwa walka. Walka z nami, z człowiekiem. Walka o nasze umysły i o nasze dusze. I z jednej strony jest to walka, którą toczą ze sobą ludzie, i z drugiej strony walka, która odbywa się w przestrzeni duchowej, którą toczy z nami zły duch. Ta walka, którą toczą ze sobą ludzie, ona skierowana jest na podporządkowanie sobie słabszych i uczynienie ich niewolnikami, zdominowanie słabszych narodów. Doskonale wiemy z historii, że Polska miała swoich wrogów, że wielokrotnie musieliśmy się zmagać, na przykład z problemem zaborów, czyli ludzi, którzy uważali, że nasz kraj nie ma prawa istnieć na mapie, że Polacy mają być niewolnikami innych narodów, innych ludzi. A więc, żeby nas osłabić, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym nie będziemy mogli obronić tego, co jest dla nas ważne, robiono wszystko, żeby nas osłabić. I jednym z takich kierunków była walka o to, żeby młode pokolenie przypadkiem nie wyrosło na ludzi mądrych, odważnych i odpowiedzialnych. A więc o to, żeby niestety nigdy nie doprowadzić do dobrego wychowywania dzieci i młodzieży. I to nawet mówi sam Jezus Chrystus. Powiedział to dokładnie w XIX wieku do służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej. To jest kandydatka na ołtarze, ufam, że niedługo będzie ogłoszona błogosławioną. Powiedział to pod koniec XIX wieku, a więc w bardzo trudnym okresie historycznym naszego kraju. Polska również była wtedy pod zaborami. Że dobrze wychowane dzieci i młodzież Wyda Ojczyźnie mądrych obywateli, odpowiedzialnych, uczciwych polityków, patriotów i świętych kapłanów. Dlatego niestety uderzano w nasz kraj. Uderzano w tych, którzy byli odpowiedzialni za wychowywanie, za nauczanie. I czynili to ludzie, którym absolutnie nie zależało na silnej Polsce, w których interesem było osłabienie Polaków czy pozbawienie ich własnej tożsamości. Ich celem było zniszczyć nasze cnoty, a więc to, co było w nas najbardziej wartościowe, a pozwolić, abyśmy się utwierdzali w tym, co jest naszą słabością, w naszych wadach. I to jest właśnie ta walka toczona przez ludzi. Walka toczona przez złego ducha. To jest walka toczona o nasze dusze. Szatan chce, żebyśmy wszyscy, mówiąc tak bardzo potocznie, skończyli w piekle. Doprowadzić nas do buntu, tak jak i on się zbuntował. Abyśmy odrzucili Pana Boga, odrzucili Jego przykazanie, odrzucili Jego miłość, abyśmy budowali na samych sobie. Mówili Bogu tak, jak kiedyś on powiedział jako zbuntowany anioł: nie będę Ci służył, nie będę Cię słuchał, nic mnie nie obchodzisz, będę żył tak, jakby Ciebie nie było. I to wystarczy, żeby się potępić. I ludzie niestety tak robią. A więc w interesie złego ducha również jest to, żeby człowiek odciął się od tych wartości, które wskazują przede wszystkim na Pana Boga. A więc jeżeli chcemy zadbać o to, żeby młode pokolenie było dobrze wychowane, żeby się odnalazło, było zdrowe i silne, czy moralnie, czy pod względem duchowym, trzeba powrócić do tych pięciu wartości. Na pierwszym miejscu Pan Bóg i wiara. Dlaczego? Ponieważ to On nas stworzył i On jest naszym celem. Po to przyszliśmy na świat, żeby rozpoznać Boga, wybrać Pana Boga i Go pokochać. To jest cel naszego życia. O nic więcej w naszym życiu nie chodzi. Reszta jest tylko dodatkiem. Jeżeli młodzi ludzie, którzy w swoim życiu nie spotkali Pana Boga, idą przez życie, to wcześniej czy później stwierdzają: moje życie nie ma sensu. Uwierzcie mi, rozmawiam z młodymi ludźmi, także tymi, którzy mówią, że przestali wierzyć w Pana Boga. I to, co ich łączy, wielkie nieszczęście. Wielkie nieszczęście. Wielu z nich jakby mogło, zresztą to robi, próbuje odbierać sobie życie. Nie mają w swoim życiu poczucia celu i sensu. Pan Bóg nadaje sens i cel każdemu z nas. Wiemy, że od Niego pochodzimy, że On nas kocha, a to jest bardzo ważne. Bez względu na to, co dzieje się w naszej rodzinie, czy zawiedli Twoi rodzice, czy zawiodło otoczenie, jest ktoś, kto mnie kocha i to mi wystarczy, gdziekolwiek jestem. Ale jeżeli Ci zabraknie Pana Boga, to naprawdę jest w Twoim życiu wielka pustka, jest wielkie nieszczęście. My jako ludzie potrzebujemy miłości, to jest dla nas powietrze. Bez Boga to jak ta roślina pozbawiona światła i powietrza. Potrzeba nam wszystkim Pana Boga i wiem, że do Niego zmierzam. Wiem, że w moim życiu chodzi o to, żebym się z Nim spotkał na wieczność. Jeżeli o tym wiem, to idą za tym konsekwencje, dobre wybory. Moja moralność, którą buduję według Bożych zasad, według Bożych przykazań. To jest także ukochanie drugiego człowieka, w którym widzę Boży obraz i podobieństwo. O wiele łatwiej jest drugiemu przebaczyć, współistnieć z innymi, służyć, pomagać, jeśli jest to powodowane miłością do Pana Boga. Na tym gruncie wyrosło wiele pokoleń świętych. Najwspanialszy przykład, chociażby dobrze wszystkim tutaj znany, Święta Matka Teresa z Kalkuty. Jak wspaniałe dzieła potrafiła przeprowadzać właśnie ze względu na to, bo w tych, którzy inni pogardzali, omijali obojętnie, widziała cierpiącego Chrystusa. A więc Pan Bóg i wiara. Coś niezbędnego, abyśmy mogli dobrze w życiu funkcjonować. I jeszcze raz podkreślam, wielkim dramatem wielu młodych ludzi, z którymi dzisiaj rozmawiam, jest przekonanie, że albo Pana Boga nie ma, albo Bóg jest, ale może się nami nie interesuje, że w ogóle zabrakło właśnie tego celu i sensu, jaki nadaje On sam. Później Kościół, czyli właśnie to miejsce spotkania z Jezusem Chrystusem, to właśnie w Kościele otrzymujemy Chrystusa. W Kościele sprawowane są sakramenty. Kościół to my wszyscy. To wspólnota, tu się umacniamy, tu przychodzimy zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa i dla Jezusa Chrystusa. Szatan bardzo boi się tych naszych spotkań w Kościele, bo wtedy przypominamy jak takie złączone patyki, które pojedynczo są łatwe do złamania, ale jak je złączysz ze sobą, to już tak łatwo ich nie złamiesz. Choćby nawet wielka siła próbowała je złamać, jest to niemożliwe, bo one są ściśnięte ze sobą mocno. Taki jest plan Jezusa Chrystusa dla Kościoła, byśmy byli przed Nim wspólnotą, nie gdzieś tam pojedynczo, jak niektórzy mówią, mi to wystarczy, żeby się spotkać z Bogiem. Bóg mówi, spotkaj się ze mną tam, gdzie chcesz, ale spotkaj się ze mną także w Kościele i to jest to święte, uprzywilejowane miejsce spotkania z Chrystusem. I także właśnie ta wspólnota formuje nas. To nie sztuka udawać człowieka dobrego, pomocnego, uczciwego, kiedy jesteś sam gdzieś tam zamknięty w jakiejś małej przestrzeni. Zmierz się z innymi, skonfrontuj się, niech oni się tobie przypatrzą. Może ci powiedzą, słuchaj, ty nie jesteś taki święty, jak ci się wydaje. Niedawno prowadziłem rekolekcję dla tak zwanych singli i przekonywałem ich, jak bardzo ważne jest to, że kiedy już masz tego chłopaka, dziewczynę, to żebyś razem z nią czy z nim później pojechał z jakąś grupą, czy to na jakąś wycieczkę, czy w góry, czy na pielgrzymkę. I żeby inni przypatrzyli się temu chłopakowi, tej dziewczynie. Może oni ci powiedzą, słuchaj, ty się zastanów nad nim czy nad nią. On nie jest taki, jak ci się wydaje. No przypatrz się, bo ty tego może nie widzisz, te różowe okularki i tak dalej, zakochanie, jak to inni mówią, zaczadzenie. No to my ci pomożemy, to nie jest takie piękne, jak ci się wydaje. I może dzięki temu no, podejmiesz dobrą decyzję i nie wejdziesz w coś, co później może ciebie zniszczyć. To jest siła wspólnoty, to jest ta wielka wartość, pod warunkiem, że wspólnota będzie dobra, że będzie Boża, że będzie szła we właściwym kierunku. Można iść za stadem, takim bezrozumnym, które ciebie popchnie na manowce, sprowadzi w przepaść. Takie niezdrowe wspólnoty niestety też są. I młodzi ludzie niestety często gdzieś idą, lgną do takich pogubionych wspólnot. Ale trzeba mu pokazać te zdrowe wspólnoty, szczególnie właśnie wspólnoty w Kościele, ponieważ tam jest obecny Jezus Chrystus. Tam jest Jego błogosławieństwo. Jeżeli tego młodemu człowiekowi nie dasz, nie pokażesz, to on rzeczywiście znajdzie sobie jakąś inną wspólnotę. Ale może się okazać, że nie będzie to taka wspólnota, jakiej ty byś sobie życzył dla niego. Dalej właśnie Matka Boża, Maryja. Zauważmy, jak wiele ona nam daje, jak wiele daje jej obecność w naszym życiu. W zasadzie Pan Jezus powiedział to bardzo prosto, że wszystko, co w twoim życiu pragnę tobie dać przez ręce mojej Matki. O cokolwiek prosić będziecie, przez wstawiennictwo Matki Bożej ja wam to dam. A więc dobrzy, mądrzy rodzice, wychowawcy modlą się za swoje dzieci, oddając je pod opiekę Matki Bożej. Bo co ona zrobi? Zatrzyma je dla siebie? Nie. Ona je natychmiast przekazuje Chrystusowi. I to jest pierwszy argument, dla którego warto oddawać to, co się kocha Matce Bożej. I drugi, ponieważ szatan panicznie boi się Maryi. Panicznie boi się Maryi. Tam, gdzie jest przyzywane jej imię, tam szatan nie ma nic do roboty, bo natychmiast pojawia się obok nas Maryja. Matka Boża mówi to w wielu objawieniach. Tam, gdzie się wzywa moje imię, tam, gdzie odmawiany jest różaniec, kto choćby w myślach odmówi pod twoją obronę, czy zdrowaś Maria, tam ja realnie jestem przy tym człowieku obecna. I biorę go w swoją obronę. I zło ucieka, szatan ucieka. Trzeba mieć wiarę, że tak jest i miłość do Matki Bożej, żeby jej ufać, że bez względu na to, jakie są trudne okoliczności, jeżeli przyzywasz jej opieki, wstawiennictwa, zło musi odejść. Przyzywasz ją wtedy, kiedy modlisz się do Matki Bożej, kiedy szczególnie odmawiasz różaniec. To Matka Boża także przypomina często w wielu objawieniach, i szczególnie odwołuje się do objawień w Giedrzwałdzie. Zresztą to są jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia, które miały miejsce w Polsce, że na niemalże wszystkie nasze problemy jest jedno lekarstwo. Tak mówiła Matka Boża, odmawiajcie różaniec. Przychodzili właśnie wtedy, kiedy trwały te objawienia ludzie i pytali, czy moje dziecko zerwie ze złem i się nawróci. Matka Boża mówi tak, ale musisz odmawiać różaniec. Ktoś inny przyszedł i przez tą widzącą Justynkę zadawał Matce Bożej pytanie, czy mój mąż się nawróci, jest straszliwym pijakiem. I Matka Boża odpowiadała, tak, nawróci się, ale musisz za niego codziennie odmawiać różaniec. Ktoś inny zadawał pytanie, czy szkoły w końcu będą polskie? Czy będzie można swobodnie uczyć języka polskiego? Matka Boża mówi, tak, wojna się skończy, szkoły będą polskie, tylko musicie codziennie odmawiać różaniec. Każdy z was mógłby teraz zadać jakieś pytanie, które go nurtuje, dręczy. I Matka Boża powiedziałaby to dokładnie to samo. Te zmiany, o które prosisz, których oczekujesz, staną się w twoim życiu, ale odmawiaj codziennie różaniec. To nie jest magia, że to jedno słówko raz gdzieś tam wypowiedziane w pośpiechu, w biegu zaskutkuje. Jak to ktoś powiedział, miarą skuteczności twojej modlitwy jest odległość twoich kolan od ziemi. Miarą skuteczności twojej modlitwy jest odległość twoich kolan od ziemi. Albo jeszcze, jak inni mówią, czego nie wymodlisz, to będziesz opłakiwał. No niestety, często właśnie tak jest. Mamy oczekiwania, niektórzy mówią, przecież Bóg o tym wie. Nie muszę tego mówić Maryi. Nie, ty masz to powiedzieć. Ty masz to powiedzieć, tego właśnie pragnie Pan Bóg. A więc, Maryja, jeśli twoje dziecko będzie nauczone miłości do Matki Bożej, ono się nie pogubi. Bo w tych trudnych momentach swojego życia będzie przyzywał jej imienia, będzie się modliło. No ja tutaj takie króciuteńkie świadectwo, bo to pewnie gdzieś tam już może w internecie słyszeliście, no wcześniej straciłem rodziców. Ojciec zachorował śmiertelnie na raka, jak miałem zaledwie 9 lat. Mama też zmagała się z ciężką chorobą, stwardnieniem rozsianym. Na wózku praktycznie spędziła całe moje dzieciństwo i no, tak długo, jak jeszcze później żyła, też umarła wcześniej. I było nas 5 synów i tak ktoś z boku mógł mówić, że oni się pogubią bez rodziców. No tylko, że moi rodzice byli bardzo wierzący i ten fundament dali. Pan Bóg, Kościół, Maryja. No i właśnie tak akurat mówię to w kontekście Matki Bożej, bo jakoś bardzo mocno ona była obecna w naszym życiu. No i też zaangażowaliśmy się w piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Także chodziliśmy właśnie rodzeństwem. I tak sobie myślę, że to dreptanie do Matki Bożej, ono dużo wniosło w to nasze życie, szczególnie w te młode lata, kiedy człowiek jeszcze wydaje się, że taki głupi, podatny na złe wpływy, że tego nie było. Po prostu tego nie było. To nie zaistniało w naszym życiu, w życiu mojego rodzeństwa. Oni sobie wszyscy dobrze ułożyli życie, nie pogubili się. Ale myślę, że to nie jest nasza zasługa, tylko zasługa Matki Bożej, która po prostu ochroniła. To zło przestało istnieć, czy te pokusy. Dalsza wartość, o której mówiłem, ta czwarta bardzo ważna, ojczyzna, czyli właśnie taka bardzo ważna dla nas, dla Polaków, przestrzeń, dar od Pana Boga. Ten kawałek ziemi, za który jesteś odpowiedzialny, za który przecież tak wielu umarło przed tobą, bo oddawali życie. Niedawno było wspomnienie choćby powstania warszawskiego, zdjęcia czy filmy tych młodych ludzi, którzy przecież też chcieli kochać, chcieli mieć rodziny, no ale poszli walczyć po to, żeby przynajmniej kolejne pokolenia miały trochę lepiej niż oni. To trzeba szanować, to trzeba kochać. To, co złego się przypisuje ojczyźnie, to nie tej ziemi, która ma swoje wartości, ale ludziom, którzy niestety no, nie chcieli iść za Panem Bogiem, którzy to wszystko sprzedawali, zdradzali i tak dalej. Za to jesteśmy odpowiedzialni. Nawet mieszkając jak wy za granicą, dużo możecie zrobić dla ojczyzny i robicie, bo wiem, bo rozmawiam, bo w niejednym kraju już byłem głosem rekolekcji. To właśnie te dni polonijne, te wasze spotkania, przekazywanie wartości, wpływ na lokalne społeczności, także niesienie Pana Boga tam, gdzie jesteście. Macie wpływ na to dobro, które się dokonuje w świecie, także za sprawą naszego kraju, ojczyzny. Owszem, o Polakach za granicą mówi się różnie i dobrze, i bardzo dobrze, i źle, i bardzo źle. Ale dopóki szanujecie swój kraj, swoją ojczyznę, to inni będą was szanować. Pamiętajcie, stara zasada. Jeżeli będziecie szanować swoją ojczyznę, dobrze o niej mówić, to inni będą nas szanować w świecie. No i w końcu rodzina. Tak nie oznacza, że ona jest najmniej ważna, że na ostatnim punkcie ona też jest bardzo ważna. To jest właśnie ta cząstka Pana Boga dana każdemu nam jako taka najbardziej podstawowa część Niego samego, gdzie mamy wzrastać, właśnie to środowisko, ci ludzie, którzy nam zostali nadani przez Pana Boga, żeby się wzajemnie umacniali, prowadzili, pomagali sobie. To jest to miejsce, gdzie na początku Bóg pragnie cię obdarzać swoją miłością, przekazywać wiarę. Właśnie rodzina z natury ma być sobie najbliższa w każdych okolicznościach. Tak będzie, pod warunkiem, że rodzina będzie zdrowa, że tam będzie obecny Pan Bóg. Tam możliwe jest dobre wychowanie. Jeśli tego zabraknie, kiedy rodzina się okaże zepsuta, słaba, to wtedy no niestety największy dramat w życiu człowieka. Wtedy człowiek sobie szuka innej rodziny, ale to też może niestety przyczynić się do jego upadku. Tak więc wiele tego, co najlepsze w życiu człowieka, rozpoczyna się w rodzinie, ale także i to, co najgorsze, może się w życiu człowieka ujawnić w rodzinie, jeśli ona odejdzie od Pana Boga. I może przy tym punkcie też chciałbym zatrzymać się trochę dłużej, bo to, co teraz będę mówił, będzie związane z tą częścią po mszy świętej, kiedy będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i będziemy się modlić do Pana Jezusa w pewnej bardzo ważnej intencji. Mianowicie będziemy modlić się o uzdrowienie duchowe naszych rodzin. Ponieważ, żeby ten przekaz wartości był możliwy w rodzinie, a więc przekazanie Boga, wiary, miłości do Matki Bożej, do Kościoła, do Ojczyzny, rodzina musi być zdrowa. Często niestety rodziny są chore. Są duchowo chore. Co to znaczy? Że tam obecny jest zły duch, tam dzieje się zło. Tam są obecne jakieś słabości. Nie tylko z winy złego ducha, choć on tam zawsze ma swój udział, ale także nas samych. I chociaż może być nawet dobra wola, żeby w tych rodzinach działo się jak najlepiej. Jeśli zabraknie tej Bożej łaski, Jego dotknięcia, uzdrowienia, to nic się nie zmieni. To tak jak człowiek, jeżeli by chciał zmienić swoje życie, nawrócić się, jeżeli nie przyjdzie do konfesjonału, do Jezusa, nie skorzysta z mocy Jezusa, nic się nie zmieni. Samo pragnienie nie wystarczy. Trzeba spotkać się z Jezusem. I dlatego też później będzie adoracja. O co musimy prosić Pana Jezusa? Gdzie dzisiaj te nasze rodziny są duchowo tak bardzo słabe? Dlaczego właśnie to wychowywanie nie udaje się? Bo niestety są problemy duchowe. I tym pierwszym, najważniejszym jest brak modlitwy. To jest pierwsza sprawa, o której trzeba sobie głośno powiedzieć. Jeżeli się nie modlimy, nie ma ochrony. To tak, jakby ktoś wybudował jakiś zamek, ale nie postawił żadnych murów. Wróg ma natychmiastowy dostęp do tego, co jest cenne i z pewnością to wykorzysta. Najlepiej zainwestowany czas w rodzinie to wtedy, kiedy się modlisz, wtedy otaczasz ją rodziną. Kiedyś przyszedł do mnie pewien mężczyzna i mówi: proszę księdza, nie mam żadnego kontaktu z żoną. Najprawdopodobniej już weszła w jakąś relację z jakimś innym mężczyzną. Moje dzieci ode mnie odeszły. Jedno z moich dzieci jest w poważnym nałogu związanym z narkotykami. Ja sam mam jakieś potężne problemy, nie radzę sobie z nimi i w pracy, i w życiu zawodowym, i jeszcze tam na paru innych poziomach. Nie wiem, co się dzieje. A modlisz się? No tak czasami, tak, ale nie czasami. Modli się, codziennie się modlisz. Jak długo się modlisz? No nie modlę się, nie będę tu kłamał, nie modlę się. No to chłopie, co ty się dziwisz, że tak się właśnie stało w twoim życiu? No to twoim pierwszym zadaniem jako mężczyzny trzeba było uklęknąć do modlitwy, brać różaniec i codziennie budować cegiełka po cegiełce ten mur. Mur nie na jedną grubość jednej cegły, ale na wiele cegieł. Każde twoje zdrowaś Maryjo to jedna cegiełka więcej. I można stworzyć naprawdę gruby mur, przez który żadne zło się nie dobierze do twoich bliskich, albo no niestety, no poprzestać tylko na tym jakimś małym zalążku tego muru i później mieć pretensje do Pana Boga, że zły duch dobrał się do tych, których kochasz. To jest pierwsze zadanie każdego wychowawcy. Modlić się za swoich wychowanków, za tych, których kochamy, zabezpieczyć ich przed atakami złego ducha. To jest pierwsza choroba duchowa współczesnych rodzin. Brak modlitwy, brak czasu na modlitwę. Nie masz czasu na modlitwę, to jest prawie że pewne, że nie masz czasu dla swoich dzieci. A one się o to najbardziej oskarżają. Moi rodzice, moja matka, mój ojciec nie mają dla mnie czasu. Oni przechodzą obok mnie obojętnie. Tyle rzeczy jest ważniejszych niż ja sam. No tak. I to samo powiesz w stosunku do Pana Boga. No przecież tyle rzeczy jest ważniejszych. No modlić się. No gdzieś tam po drodze szybko. No nie, tak się nie da. Wcześniej czy później zobaczysz, że trzeba będzie płacić rachunek za tę niefrasobliwość, zaniedbanie. Później brak rozeznawania. To jest taka druga choroba duchowa rodzin, która bardzo mocno uderza w wychowywanie. Trzeba rozeznawać pewne sprawy, które dotyczą twojego potomstwa, ciebie samego. Każdy twój wybór wpływa na całą rodzinę. Tak wiele rodziców ma pretensje na przykład, że ich dzieci się pogubiły, bo mówią, że no tak szkoła, czy albo że jakieś tam inne środowisko, coś się wydarzyło złego. No ale czy to rozeznawałeś, pytałeś Pana Boga, czy twoje dziecko aby na pewno powinno pójść do tej szkoły, mieszkać w tym czy innym mieście? Podjąłeś jakąś decyzję na przykład o zmianie pracy, że tej pracy jest więcej, no dobrze, więcej pieniędzy, ale masz mniej czasu dla żony, dla dzieci, dla męża. Czy to było dobre, czy to było słuszne, czy to rozeznawałeś, to znaczy, czy pytałeś Pana Boga, że On się na to zgadza, że On Ci daje swoje błogosławieństwo, że ta praca, czy to, co chcesz robić, nie zaszkodzi Tobie? Brak rozeznawania to jest największy błąd, jaki popełniamy w rodzinach, w parafiach, bo to dotyczy także nas, księży i tak dalej. A więc nie pytamy Pana Boga o Jego zdanie, albo liczymy na to, że jakoś to będzie, że On pobłogosławi nawet naszym złym wyborom. On nie pobłogosławi naszym złym wyborom, bo nie może zaprzeczyć sam sobie. Nie może pobłogosławić czemuś, co wyda złe owoce. I to rozeznawanie polega także na tym, że jeżeli już coś zrobię, a wcześniej się pomodliłem, to uważnie patrzę na owoce. Jeżeli widzę, że owoce są złe, że na przykład po jakimś moim wyborze nagle zaczynają rozjeżdżać się dzieci, idą w złym kierunku, to się z tego wycofuję. Inna strategia. Trzeba zrobić coś innego. Po owocach ich poznać, mówi Pismo Święte. I też rozeznania dokonujemy zawsze w stanie łaski uświęcającej. Jest wtedy szansa, że usłyszymy, co Pan Bóg tam do nas mówi, że to sumienie zadziała. Robię tak, ale coś mi w sumieniu mówi, oj, ty się zastanów, to chyba nie o to chodzi. Ale jeżeli będziesz w stanie grzechu, to tak jakbyś chciał patrzeć na słońce przez szybę, która jest cała zaczadzona, cała czarna, zamalowana jakąś czarną farbą. No to możesz zerkać za to okno, nic nie zobaczysz, dopóki nie umyjesz okna. Duszę trzeba umyć. Oczyścić ją w sakramencie pokuty. Dlatego mądry rodzic, ojciec, matka często chodzą do spowiedzi. Często korzystają z sakramentu pokuty. Jest grzech ciężki, natychmiast trzeba stanu łaski uświęcającej, bo bez niej rozeznawanie jest niemożliwe. Jeśli tego nie będzie, to będą błędne decyzje wychowawcze, edukacyjne, zawodowe i w ogóle każda decyzja. Kolejne źródło problemów duchowych w rodzinie, które niestety odbijają się na wychowywaniu, to także obecność grzechu. Grzechu, który tak de facto jest obecnością złego ducha. Zgodą na to, że jest ktoś, coś, jakaś siła, duch, który będzie mieszał. To taki sabotażysta, zgoda na obecność sabotażysty w twoim domu. Godzisz się na to? No to nie jest mądre. Albo jeszcze inaczej, to tak jakby ktoś miał mieszkanie, dom i zgodził się na to, że w jego domu jest jakiś taki wąż jadowity, bardzo jadowity, że on gdzieś tam sobie siedzi, w jakiejś szafie, może pod łóżkiem, nie wiadomo gdzie. Jakbyś wiedział, że taki stwór wlazł ci do okna, to powinieneś najpierw wyprowadzić wszystkich, których kochasz i załatwić tego gada, a dopiero później powiedzieć, dobra, to wchodźcie i mieszkajcie, jest już bezpiecznie. A my często przypominamy właśnie tych nieroztropnych, którzy, dobra, to sobie jakoś to będzie, dogadamy się z tym wężem. Nie, tu nie ma dialogu. Jego zadaniem jest kogoś ukąsić, wprowadzić jad, truciznę, zabić. I tak działa właśnie zły duch. Nie dogadasz się ze złym duchem. On chce tylko jednego. Twojej duszy i duszy tych, których kochasz. Twojego nieszczęścia. Piekło na ziemi jest zapowiedzią piekła w przyszłości. I tak się dzieje właśnie. Te grzechy w naszym życiu, grzechy ciężkie, które objawiają się, czy to w nałogach, w jakimś konkretnym złu, które rodzą się z przekleństw, czyli przyzywania złego ducha. No, tak mało ludzi zdaje sobie sprawę, że kiedy przeklina, to przyzywa demony. Z braku miłości, z braku przebaczenia. No, wielkim złem, wielkim problemem niestety są rozwody. Wchodzenie w kolejne jakieś związki, które uniemożliwiają przyjmowanie Komunii Świętej. Grzechy małżeństwie, czy przeciwko czystości małżeńskiej, o tym jeszcze będziemy mówić szczególnie w niedzielę, bo to jest bardzo ważne. Czy też grzechy, które gdzieś tam pojawiły się, czy to w pokoleniu rodziców, czy dziadków, które gdzieś tam wpływają na nasze obecne życie. Obecność tych grzechów, zgoda na te grzechy, to jest, tak jak powiedziałem, na obecność takiego sabotażysty, który będzie niszczył i torpedował wszystko, co chcesz zrobić względem siebie i twoich bliskich. I to też, co nas zabija duchowo rodziny, co nie wpływa dobrze na wychowywanie. to materializm i konsumpcjonizm, czyli nastawienie na te wartości, które przemijają, na to, co zmysłowe. Bo wychowywanie to sprawa ducha. Żeby przekazywać wartości, trzeba gdzieś być duchowo nastawionym, właśnie na ten świat wyższych wartości. Ale to może być bardzo łatwo przyćmione, jeżeli wokół człowieka postawimy bodźce. I uwierzcie mi, bo to mówię z doświadczenia księdza, który przecież też ma kontakt z młodzieżą. Z tą młodzieżą jest naprawdę największy problem, która jest przesycona, która ma przesyt wszystkiego, wszystkiego. Ma wszystko. Naprawdę trudno jest ich przekonać do wyższych wartości. To tak jakbyś właśnie ktoś, kto jest taki zupełnie najedzony, nagle zaczął mówić mu o jakichś wyższych sprawach. On nawet nie jest się na tym w stanie skupić, bo może, nie wiem, myśli sobie o swoim żołądku, albo a teraz ja bym sobie chętnie może jeszcze coś popił i tak dalej, no, że później podejmiemy ten temat, prawda? Więc zgoda właśnie na takie życie, w takim przesycie, niczemu nie sprzyja. To może inaczej powiem, bo może to łatwiej jakoś do was trafi, że kiedy pytam młodych ludzi o ich marzenia, to ci z biedniejszych rodzin mają tych marzeń wiele. Potrafią na ten temat dyskutować, mają jakąś wyobraźnię, plany, ale ci z takich bardzo bogatych, majątnych rodzin ciężko. Ciężko jakąś wyobraźnię, jakieś tam myślenie abstrakcyjne. To też wpływa na to, jakimi są ludzie. Nie potrafią wtedy dostrzec na przykład człowieka w potrzebie, postawić się na jego miejscu, że może on czegoś potrzebuje, może mogę coś zrobić dla niego dobrego. Bo oni się skupiają tylko na tym, co jest ich. I w końcu brak pracy nad sobą. To jest ta ostatnia sprawa, takie duchowe zło, które niszczy nasze zdolności wychowawcze. Jak chcesz wychowywać młodego człowieka, kiedy niestety sam nie widzisz tego, co w tobie jest złe, nieprzepracowane. A młodzi mają swoje oczy, mają uszy i potrafią to świetnie wypunktować, że dlaczego mój tata, moja mama czegoś ode mnie żądają, jeżeli oni sami tego nie robią. Brak konsekwencji to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić w wychowywaniu drugiego człowieka. Trzeba wymagać od siebie, jeśli chcesz tego od młodego człowieka. Młodych wychowuje się przez naśladownictwo. Oni są jak plastelina, którą się kształtuje w jakiś określony sposób. Co z nich wyrośnie? Albo dzieło sztuki, którym kiedyś będziesz zachwycał się ty, może inni ludzie, albo taki potworek, jakich czasami można zobaczyć gdzieś tam. Mówimy kicz, na to się nie da patrzeć. No właśnie, ktoś tak będzie patrzył kiedyś na twoje dziecko i będzie mówił na niego, na jego życie, na jej życie nie da się patrzeć. Bez bólu, bez jakiegoś ścisku w żołądku. Jak coś takiego mogło wyrosnąć? Więc co chcesz ukształtować, możesz tylko przekazać to, co masz w sobie. Jak jest w tobie piękno, ukształtujesz piękno. Pierwsza zasada sztuki. Ktoś, kto ma wrażliwą duszę, jest wewnętrznie piękny, czyste serce, on zawsze stworzy to, co będzie piękne. A wy tworzycie swoje dzieci. Musicie być wewnętrznie piękni, duchowo piękni. Wasze serce musi być piękne i czyste. Czyli po prostu tam musi być Chrystus. On jest źródłem każdego piękna i miłości. Jeżeli tego nie będzie, wejdzie zły duch, to owocem tego, co wy wydajecie, będzie tylko to, co będzie przerażać was i innych ludzi. Także to jest to. I jeszcze wspominając o tej konsekwencji, która jest bardzo ważna w wychowywaniu, to ta konsekwencja to jest też coś, czego bardzo brakuje w wychowywaniu. Dziś to jest też ten kolejny problem w rodzinach. I ona ma także swój wymiar w tym, że młodemu człowiekowi często nie daje się poznać konsekwencji jego złych wyborów. A w wychowywaniu to jest ważne. To jest zgoda na to, że młody człowiek popełnia jakieś pomyłki, ale trzeba też się zgodzić na to, żeby on odczuł konsekwencje tych swoich pomyłek. Kiedyś była taka rodzina, gdzie synek bardzo nabroił. Wszedł w handel narkotykami i złapała go policja, poszedł do aresztu i rodzina starała się zrobić dosłownie wszystko, żeby go z tego aresztu uwolnili. Chcieli go wybielić, pokazać, że on w ogóle nie miał z tym nic wspólnego, że był tylko ofiarą jakiegoś spisku i tak dalej. A ponieważ mieli możliwości i wpływy, rzeczywiście im się to udało. Syn został zwolniony z tego aresztu, czyli nie poniósł konsekwencji swoich złych wyborów. Jaka z tego nauka była dla tego młodego człowieka? Jak myślicie, czy on zrozumiał, że postąpił źle? No oczywiście, że nie. bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie zrobił dokładnie to samo i jeszcze dołożył do tego, że postawiono mu zarzut, oprócz handlu narkotykami, jeszcze pobicie kogoś, rozbój. No to już poważniejsze paragrafy, poważniejsza kara. I już tutaj rodzice się zatrzymali, powiedzieli stop. To był błąd, co zrobiliśmy za pierwszym razem. To był błąd, bo gdyby on wtedy odczuł konsekwencje tego zła, to by nie było tego, co teraz. A to, co teraz, jest o wiele gorsze. Popełniliśmy błąd. To jest trudne. To boli. Boli się przyznać, że naszemu dziecku coś się nie udało, że popełniło błąd. Że inni to widzą, ocenią nas tak, że gdzie byli rodzice, widzieli, może nie widzieli, a jak nie widzieli, to jeszcze gorzej. To boli. Ale trzeba. Trzeba i to jest także jakiś rodzaj wychowywania. No oczywiście wcześniej prewencja, do tego nie musiało dojść, ale jeżeli już doszło, to także tutaj potrzeba konsekwencji. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Ja to podkreślam naprawdę na większości rekolekcji. Jak Słowo Boże, które czytamy w konkretnym dniu, pięknie opisuje to, o czym mówimy w ramach tej rekolekcji. Dzisiejsze pierwsze czytanie to jest praktycznie najlepszy możliwy komentarz do tego, jak dobrze wychowywać człowieka. Najpierw samego siebie, a później drugiego człowieka. O tym przed momentem mówiłem. To jest właśnie fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Pismo Święte to jest najlepszy drogowskaz dla wielu wychowawców, nauczycieli. Gdybyśmy tylko je znali, czytali, rozważali, nie byłoby pytań. Wiedzielibyśmy, jak postępować. Pan Bóg do nas mówi. A więc mówi apostoł Paweł na początku dzisiejszego pierwszego czytania. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj, bo to jest ciąg dalszy dłuższego tekstu. A więc on mówił wcześniej o tym, co wartościowe, co prowadzi nas do Boga, do Jego miłości. Jeżeli będziesz uczył miłości do Boga, to wtedy robisz to, co jest najlepsze dla drugiego człowieka. Mów mu o Chrystusie, mów swojemu dziecku o Chrystusie, o Matce Bożej, Jego miłości. Prowadź go do krzyża, do Matki Bożej. Ucz go tego, co zdrowe w nauce Kościoła katolickiego, co rośnie, co powoduje wzrost jego człowieczeństwa. I dalej pisze, jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty. A na ilu młodych ludzi patrząc, możemy odnieść takie wrażenie, ale nadęty, pyszałek, co z niego będzie w przyszłości, bo nie słucha Jezusa Chrystusa, bo może nikt mu o Chrystusie nie mówił. Dalej, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. To z takimi ciągle mamy do czynienia, także młodymi ludźmi. Niestety dostali teraz dodatkowe narzędzia, właśnie komunikatory, Facebooka i tak dalej. Jak to świetnie skomentował jakiś czas temu pewien mężczyzna o swoim synu, tak zdrowo, trzeźwo, podszedł do niego i powiedział, wiesz co, jak nie było Facebooka, to tylko my wiedzieliśmy, twoja rodzina, o twojej głupocie, ale jak jest Facebook, to już cały świat wie, żeś głupi. Jest w tym dużo prawdy. No właśnie, będzie się upierał, ma rację, ziemia jest płaska, woła dookoła, Boga nie ma, ziemia jest płaska, ale ty głupi jesteś, wiesz? No niestety, tak właśnie jest. Będzie upierał, no nic nie rozumie, niczego nie pojmuje, pisze apostoł Paweł. I dalej, z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Słuchajcie, to wszystko to są oznaki złego wychowania, jeżeli to widzicie u swojego dziecka, u tych, których wychowujecie. No, znikąd to się nie wzięło, z braku Chrystusa. I dalej mówi apostoł, wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Czyli tu się rozprawia z materializmem. Cieszmy się z tego, co mamy. Może nie mamy najwięcej, może moglibyśmy mieć więcej. Nie trzeba. Kto odda swoje życie Matce Bożej, to w pewnym momencie rozumie, naprawdę ja tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję mieć większego domu, lepszego samochodu i tak dalej. To, co jest mi niezbędne, co jest mi potrzebne, ale żebym nie stracił Pana Boga, to jest dla mnie ważne. Pobożność i poprzestawanie na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. I mówcie o tym dzieciom, że cieszycie się z tego, co macie, A one mówią, że no nasi rodzice to jednak generalnie to narzekają. Ciągle za mało, ciągle za mało, ciągle źle, ciągle pod górkę. Uczmy się wdzięczności wobec Boga, to i dzieci będą wdzięczne wobec was za to, co im dajecie, za wasze poświęcenie, za waszą pracę. To jest coś bardzo ważnego. Co wy względem Boga okażecie, to dzieci okażą kiedyś względem was samych i także względem samego Boga. Umiar i poprzestawanie na tym, co jest. To jest coś dzisiaj bardzo ważnego. Jeżeli młody człowiek to potrafi dostrzec i potrafi podziękować za to, co ma, to znaczy, że jest mądre. Są takie dzieci, są tacy młodzi ludzie. Uwierzcie, spotkałem się z takimi. I nieraz to są takie budujące przykłady, jak to mi dzisiaj powiedział jeden ojciec, który mówił, że jego córka 13-letnia, kiedy zaczęła komentować to, co się dzieje w szkole i dookoła, właśnie to zepsucie moralne, to popieranie dla różnego rodzaju zła, grzechów, dla homoseksualizmu i tak dalej, to ona w pewnym momencie powiedziała, że no tato, na to wszystko musi przyjść potop. Pan Bóg to rozwiąże w ten sposób. I ten tata patrzy na tą córkę, mówi, wiesz co, córuś, jestem z ciebie dumny, że to tak mądrze wszystko widzisz, bo to wszystko jest naprawdę złe, tego nie można tolerować. To są sprawy, które sprzeciwiają się Bogu, są grzechem, które będą miały bardzo poważne, złe konsekwencje dla nas, dla ludzi, bo tak zawsze jest, kiedy człowiek sprzeciwia się Bogu. A więc w młodych ludziach można także zobaczyć pewien trzeźwy osąd rzeczywistości. I dalej czytamy, a ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i zasadzkę diabła oraz w liczne, nierozumne, szkodliwe pożądania. I wtedy niemożliwe jest wychowywanie, przekazywanie wartości. One to pogrążają ludzi w zgubie i w zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Kiedy człowiek jest chciwy, nie ma czasu ani na Boga, ani na wychowywanie, ani na własne dzieci. To są sprawy ostatnie. Ostatnie. To jest jak zatruty, zaczadzony człowiek, który za jednym podąża, bo jedno kocha pieniądze. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Nie tylko sobie samym, także tym najbliżej. Ty natomiast, człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Te cnoty przekazujcie młodemu pokoleniu. Te cnoty pielęgnujcie w sobie. To w ten sposób będziecie je przekazywać, że młodzi, dzieci będą je w was widzieć i będą je naśladować. Zobaczą szczerość waszych dążeń i dobre owoce, że warto być dziś sprawiedliwym, pobożnym, mieć w sobie wiarę, miłość, być wytrwałym i łagodnym. I będą chcieli kiedyś tacy być w przyszłości. Uwierzcie, dobro pociąga, owszem, to zło jest bardziej krzykliwe, może gdzieś tam się przylepi na jakimś etapie życia waszego dziecka. Ale jednak dziecko nie zapomni o tym dobru, które gdzieś zobaczył, bo to jest jak zasiana sprawa, która będzie kiełkować. To jest jakiś proces, ale on wyda owoce. Wasz przykład i modlitwa to jest najlepsza rzecz, jaką możecie przekazać młodemu pokoleniu w procesie wychowania. I choćby nie wiem, jak się pogubiło, nie wiem, w jak szkodliwe środowisko weszło, to nigdy nie pójdzie na stracenie i wcześniej czy później wyda swój owoc. Ojej, ale się zrobiło późno. Ale ksiądz mówił, że mogłem trochę dłużej do was powiedzieć, ale nie powiedziałem wszystkiego, dlatego zapraszam jutro i pojutrze. A teraz powstańmy. I dobremu Bogu, który nieustannie troszczy się o nasze życie, powierzmy nasze modlitewne intencje.